Drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do tematu, którym chciałbym z braterstwem w dniu dzisiejszym się podzielić, to tak samo jak i inni bracia, którzy przemawiają z tego miejsca, tak samo i ja chciałbym przekazać wam wiele pozdrowień z życzeniami błogosławieństw pańskich od tych wszystkich braci, których miałem okazję odwiedzić podczas moich usług, także od mojego zboru macierzystego w Chełmie, od mojej rodziny w Chełmie. Wszyscy ci, braterstwo, życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A temat, jakim chciałbym dzisiaj podzielić się z braterstwem, będzie dotyczył naszej tożsamości. Będzie dotyczył tego, kim jesteśmy i jak powinniśmy patrzeć na pewne sprawy. Jest to temat, który, muszę przyznać braterstwu, tworzyłem w wielkim bólu przez wiele tygodni, bo nie jest to coś, o czym szczególnie chciałbym mówić. I dlatego też wielką pociechą było dla mnie, gdy pod koniec tworzenia tego artykułu, tego wykładu, szukając materiałów do niego, natknąłem się na artykuł brata Joelego w teraźniejszej prawdzie, który dotyczył właśnie tych rzeczy, o których ja zechcę dzisiaj mówić. I brat Joel ten artykuł też zaczął od takich słów, że nie jest to coś, o czym chciałby pisać, ale uważa, że taka jest potrzeba, więc pisze na ten temat. To pomogło mi, bowiem dało mi taką satysfakcję, że nie tylko ja widzę tą trudność, że brat Joel także w podobny sposób na to patrzył. Więc wykład nasz dzisiejszy zatytułowany jest Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Jest to pytanie, które możemy sobie stawiać. Można by nawet było powiedzieć, że które powinniśmy sobie stawiać na poziomie jednostkowym przede wszystkim, czyli kim ja jestem jako jednostka, dokąd zmierzam w swoim życiu, czy jestem chrześcijaninem. Czasami można by nawet zapytać się, czy wciąż jeszcze jestem chrześcijaninem, bo może w miarę upływu lat ta moja chrześcijańskość, którą kiedyś posiadałem, się zagubiła. Warto zadawać sobie takie pytania i odpowiadać na nie. Jest to część badania, analizowania samego siebie, coś, co przynosi pożytek nam jako chrześcijanom. Ale pytanie to można także zadać sobie na poziomie szerszym, na poziomie naszej społeczności, zapytać, kim jesteśmy. A gdy zadajemy takie pytanie, kim jesteśmy na poziomie naszej społeczności, to nieuchronnie prowadzi nas to do kolejnego pytania, które brzmi, czym jest świecki ruch misyjny Epifania, pod którego auspicjami na przykład odbywa się dzisiejsza konwencja i zbieramy się tutaj wszyscy pod auspicjami świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Więc czym jest świecki ruch misyjny Epifania? Zechcę braterstwu przedstawić, co na ten temat mówi nasza literatura. Dlatego też wyjątkowo wykład mój dzisiejszy będzie w głównej mierze oparty na cytatach. Na cytatach z naszej literatury, bo chcę udzielić odpowiedzi na to pytanie, nie swojej odpowiedzi, ale takiej odpowiedzi, jakiej podawał brat Johnson, później po nim brat Jolly, brat Hetman, takich odpowiedzi, jakich oni podawali na ten temat. I rozważając tą kwestię, właśnie oprzemy się na cytatach z literatury prawdy. Nie będziemy odwoływali się do zapisów statutu świeckiego ruchu misyjnego Epifania, bowiem nie jest to coś, co szczególnie by nas tutaj ciekawiło w tej chwili. Tak jak kiedyś brat Woźnicki o tym powiedział w odpowiedziach na pytania, że statut jest dla władz, a nas interesuje, co na ten temat mówi szósty tom i teraźniejsza prawda. Dlatego na tym będziemy się opierali. Moglibyśmy powiedzieć, że statut jest tworem, który powstał w pewnych realiach i uwarunkowaniach prawnych i ma umożliwić świeckiemu ruchowi misyjnemu Epifania funkcjonowanie w zgodzie z systemem prawnym naszego kraju. I tak jak na przykład można by przeczytać na ten temat w teraźniejszej prawdzie z 56 roku na stronie 67, to świecki ruch misyjny Epifania jest kościołem, czyli a tutaj po słowem kościół rozumiemy związek wyznaniowy, czyli ciało religijne przed władzami świeckimi. I za taki jest uważany przez władze świeckie, bo władze świeckie patrzą na statut, a w statucie jest tak zapisane. Lecz ta teraźniejsza prawda z 1956 roku mówi nam, że my osobiście nie tak powinniśmy patrzeć na świecki ruch misyjny. Że mówi nam, że powinniśmy traktować świecki ruch misyjny jako po pierwsze działalność głoszenia prawdy i po drugie jako udogodnienie do prowadzenia działalności wymagane przez świeckie prawo oraz jako finansowy kanał, przewód, dzięki któremu ta działalność jest finansowana. Jeżeli ktoś z braterstwa miałby pytania odnośnie statutu, to one tutaj nie będą rozważane w trakcie mojego wykładu. Z takimi pytaniami to odsyłam braterstwa do brata Woźnickiego, który jest kompetentny do udzielania odpowiedzi w związku z statutem. Ja zechcę przedstawić myśli z naszej literatury, z literatury prawdy na ten temat. Dlatego też próbując rozważać tę kwestię, powrócimy do naszych korzeni. Zastanowimy się nad genezą ruchu, nad przyczynami pojawienia się świeckiego ruchu misyjnego, kiedy, po co i dlaczego pojawił się świecki ruch misyjny Epifania. Na początek zaczniemy od ulotki pod tytułem Świecki ruch misyjny Epifania. Zapewne braterstwo pamiętają taką małą ulotkę, która swego czasu została wydana. Jeżeli ktoś nie pamięta, to dokładnie to samo można przeczytać na stronie głównej witryny internetowej ruchu. I tam czytamy takie słowa, że świecki ruch misyjny Epifania w swej obecnej formie powstał w 1920 roku, kiedy to Paul S.L. Johnson i Raymond Jolly oraz inni potrzebowali nazwy dla celów publikacyjnych i innych w rozwijanych formach służby ewangelicznej bez przynależności denominacyjnej. Co wynika z tego stwierdzenia? Bo z tego stwierdzenia po pierwsze wynika, że ruch powstał, to co mówimy świecki ruch misyjny Epifania, ponieważ potrzebna była nazwa do prowadzenia działalności. Brat Johnson zaczął używać tej nazwy po to, by nie prowadzić działalności pod własnym nazwiskiem i zaczął używać tej nazwy, to przy tej okazji możemy wspomnieć też o tym, jakiej nazwy zaczynał używać brat Johnson, bo oczywiście brat Johnson nie używał tej nazwy w brzmieniu polskim, tylko w brzmieniu angielskim. Mamy tam tą nazwę Layman's Home Missionary Movement, która zazwyczaj jest tłumaczona jako świecko-domowy ruch misyjny, bez tego dodatku Epifania, który przyjął się tylko w Polsce. I tej nazwy właśnie brat Johnson zaczął używać, bo potrzebna mu była nazwa. I dla brata Johnsona świecki ruch misyjny Epifania nie był organizacją, był to sposób ukrycia się pod tą nazwą, po to, by nie prowadzić tej działalności pod własnym nazwiskiem. Tak samo jak wcześniej, przed czasem działalności brata Johnsona, tak samo robił brat Russell wcześniej. Ukrywał się pod nazwami kilku korporacji, bo mamy takie słowo wzięte żywcem z języka angielskiego, korporacja, bardziej po polsku moglibyśmy powiedzieć firma, które sam stworzył właśnie w tym celu, by się pod nimi ukryć, by nie sprawiać mylnego wrażenia, by nie wywoływać uprzedzenia w społeczeństwie, że oto ktoś założył własną religię i promuje samego siebie pod tą religią, co czasami bratu Russellowi zarzucano, czasami nazywano jego zwolenników Russellitami, to co oczywiście bardzo się nie podobało bratu Russellowi, on z tym walczył, bowiem brat Russell nie chciał stworzyć żadnego nowego kościoła, żadnej nowej denominacji chrześcijańskiej. Te nazwy różnych korporacji, które pozakładał, dawały mu szansę ukrycia się pod ich nazwami, żeby było, że prowadzi to jakaś instytucja, tą działalność, a nie prywatna jednostka. Chociaż w rzeczywistości prowadziła tą działalność jedna jednostka. Prowadził ją brat Russell. Bo te korporacje oraz ich zarządy istniały na papierze. W rzeczywistości było to fikcyjne. Ta najbardziej znana korporacja związana z bratem Russella, którą nazwę wszyscy dobrze znamy, Towarzystwo Biblii i Broszur Strażnica, było dla brata Russella, jak pisze brat Johnson, wyłącznie przewodem finansowym czy też funduszem, poprzez który brat Russell finansował prowadzoną przez siebie działalność. Brat Johnson w teraźniejszej prawdzie, angielskiej teraźniejszej prawdzie w 19 roku na 39 stronie pisze tak. Cel zarejestrowania Towarzystwa Strażnica jest zwięźle podany w strażnicy ze stycznia 1891 roku na stronie 16, gdzie brat Russell pisze, jest to wyłącznie organizacja biznesowa. Została ona zarejestrowana jako korporacja, czyli jako firma, moglibyśmy powiedzieć, przez stan Pensylwania i została uprawniona do posiadania i zbywania majątku w swoim imieniu tak, jak gdyby była osobą fizyczną. Nie ma ona żadnego credo ani wyznania wiary. Jest wyłącznie udogodnieniem biznesowym służącym rozpowszechnianiu prawdy. Tak wypowiada się na ten temat brat Johnson. Było to, moglibyśmy powiedzieć, przedsiębiorstwo, a nawet, wziąwszy pod uwagę fakty, o których zaraz braterstwu powiem, z naszego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, że była to spółka akcyjna. Towarzystwo Biblii i Broszur Strażnica była spółką akcyjną, w której były akcje i w związku z tym ci, którzy je posiadali, byli akcjonariuszami. Z danych, jakie podaje brat Johnson na ten temat, to doczytałem się takich danych, że w 1893 roku było w towarzystwie 6383 akcji uprawnionych do głosowania. Nie wiem, czy braterstwo są zaznajomieni z tym, jak działa biznes, jak są spółki akcyjne, to każdy, kto jest właścicielem akcji, jest uprawniony do głosowania i do wybierania zarządu i ustalania polityki firmy. Więc w 1893 roku było 6383 akcji uprawnionych do głosowania. W jaki sposób można było zostać akcjonariuszem? Trzeba było podarować na pracę towarzystwa przynajmniej $10. Jeżeli ktoś wówczas, to była, wiadomo, $10 wówczas było warte wielokrotnie więcej niż dzisiaj, ale nie była to jakaś kwota wygórowana, nie więcej niż równowartość dzisiejszych $100, to można by powiedzieć. Więc kto podarował taką kwotę na działalność towarzystwa, stawał się akcjonariuszem, właścicielem jednej akcji. I z tych ponad 6000 akcji brat Russell wraz ze swoją żoną znajdował się w posiadaniu 3705 akcji. Czyli mając ponad połowę akcji w swoim ręku, całkowicie sam kontrolował działalność Towarzystwa Strażnica. Więc całe te zarządy, wszystko, co było z tym związane, było fikcją, bo w rzeczywistości pod tym ukrywał się brat Russell, mając pakiet kontrolny akcji, jakbyśmy to powiedzieli dzisiejszym językiem. Więc pamiętajmy o tym, że towarzystwo było spółką akcyjną, działającą na mocy praw o prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie było żadnym kościołem, ani związkiem wyznaniowym, nie było żadną denominacją religijną, a już na pewno nie było organizacją ludu Bożego, bo takowa nigdy nie istniała. Na ziemi żadna organizacja nigdy nie była organizacją ludu Bożego, bo Pan takowej na ziemi nie przewidział. Więc powracamy do naszej ulotki na temat świeckiego ruchu misyjnego Epifania, gdzie dalej czytamy tak. Świecki ruch misyjny Epifania jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk ruchem religijnym. Łączy się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i orientacji, z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą, ani z żadną denominacją. I tutaj nasz cytat pokazuje nam, że ruch jest działalnością, w którą angażują się różne osoby, zwłaszcza świeckie osoby. No, moglibyśmy powiedzieć prawie wyłącznie świeckie osoby się angażują w tą działalność, z różnych wyznań i bezwyznaniowych. Bowiem do tej działalności może przyłączyć się każdy, kto tą działalność popiera. Każdy, kto identyfikuje się w jakiś sposób, utożsamia się z tą działalnością, sympatyzuje z tym poselstwem, jakie głosi świecki ruch misyjny Epifania, to może właśnie do tego się przyłączyć, bo taka jest natura działalności. Jest to działalność dobrowolna, otwarta i każdy może do niej przystąpić. To utożsamia się z celami świeckiego ruchu misyjnego. A jakie są jego cele? To o tym w dalszym ciągu ulotki czytamy. Celem świeckiego ruchu misyjnego Epifania jest nauczanie Ewangelii, zachęcanie do wzrostu w charakterze na podobieństwo charakteru Chrystusa, rozpowszechnianie wiedzy biblijnej i zachęcanie innych do jej rozpowszechniania, szczególnie wiedzy odnoszące się do naszych czasów, oraz pobudzanie do większego zainteresowania indywidualnym i grupowym studiowaniem Biblii według niesekciarskich zasad w zborach, w miejscach zebrań lub domach. Aby zrealizować swe cele, świecki ruch misyjny Epifania w licznych krajach wydaje i rozpowszechnia w różnych językach przez kolporterów, ewangelistów i innych chrześcijańskich pracowników, pocztą i tym podobne, wiele książek napisanych na podstawie Biblii oraz broszur, czasopism i bezpłatnych ulotek. Ruch wykorzystuje także swoich wykwalifikowanych mówców, nauczycieli i ewangelistów do prowadzenia studiów biblijnych, dyskusji oraz zebrań pytań i odpowiedzi, projekcje filmów i obrazów biblijnych, wygłaszanie ilustrowanych pogadanek biblijnych oraz wykonywanie posług weselnych, pogrzebowych i tak dalej. Takie są cele ruchu, zwięźle przedstawione w tej ulotce. I każdy, kto sympatyzuje z tymi celami, kto uważa, że właśnie te nauki dotyczące, zwłaszcza wiedza dotycząca naszych czasów, czyli to, co my nazywamy prawdą na czasie, że jest prawdą podawaną przez Pana, że ma boskie pochodzenie, każdy, kto tak uważa, to sympatyzuje z tymi celami, które ma ruch i przez to jest sympatykiem, przyjacielem czy też zwolennikiem świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Ja na przykład osobiście mogę powiedzieć o sobie, że jestem tego zdania, iż nauki parozyjno-epifaniczne, na tyle, na ile je zbadałem i przyjąłem za swoją wiarą, są prawdą na czasie podawaną przez Pana i dlatego sympatyzuję z tą działalnością, jaka jest prowadzona pod nazwą Świecki Ruch Misyjny Epifania. Uważam się za sympatyka tej działalności, za sympatyka ruchu. A ponieważ Świecki Ruch Misyjny Epifania nie jest, jak dla nas, Kościołem, ani związkiem wyznaniowym, ani organizacją, to jako takowy nie może posiadać członków, tylko sympatyków czy też zwolenników, bo jest działalnością, a sama nazwa słowa działalność nie może mieć członków. Może mieć tych, którzy w tej działalności biorą udział. Członków mają organizacje, a tutaj nasza literatura wyraźnie o tym mówi, że ruch nie jest organizacją. I tutaj warto w tym kontekście przytoczyć wypowiedź brata Johnsona, który powinien najlepiej wiedzieć, bowiem to on stworzył tą, znaczy zaczął używać tej nazwy. I właśnie wtedy, kiedy pojawiła się ta nazwa w 1920 roku, bratu Johnsonowi zadano pytanie, czy nie stworzyłeś organizacji, kiedy utworzyłeś świecko-domowy ruch misyjny? Z takim pytaniem brat Johnson się zetknął. Wydrukował to pytanie i na nie odpowiedź w angielskiej teraźniejszej prawdzie w 20 roku na stronie 197, po czym 30 lat później w 50 roku na stronie 42 przedrukował tą wypowiedź. To jest to niestety w języku angielskim, ale jakby kogoś ciekawiło, to większość tej wypowiedzi brata Johnsona jest w polskiej teraźniejszej prawdzie z 64 roku, strona 11. Więc pada pytanie, czy nie stworzyłeś organizacji, kiedy utworzyłeś świecko-domowy ruch misyjny? I brat Johnson odpowiada na to pytanie tak. Nie utworzyliśmy organizacji żadnego rodzaju, ponieważ świecko-domowy ruch misyjny nie jest organizacją. Jest ruchem, dobrowolną działalnością, w której lud Pana współpracuje w służbie ludziom poza prawdą. Gdyby był on organizacją, posiadałby zasadnicze elementy organizacji, którymi są: po pierwsze, statut, konstytucja w formie albo pisemnej, albo na podstawie umowy ustnej. Dwa, wyraźnie określone lub domniemane testy kwalifikacyjne do członkostwa i dla urzędników. Trzy, członków, którzy mają prawo głosować i wybierać urzędników. Cztery, zarząd lub komitet kontrolny. Pięć, urzędników wykonawczych. Sześć, regulamin w formie albo pisemnej, albo na mocy umowy ustnej. Świecko-domowy ruch misyjny nie posiada żadnej z tych rzeczy i dlatego nie jest organizacją. Nasza dobrze znana opozycja wobec organizacji kierujących pracą kapłaństwa powinna była powstrzymać pytającego od podejrzewania, że stworzyliśmy organizację. Jedyną organizacją, z którą pragniemy się utożsamiać, jest ta utworzona przez Pana, nie człowieka, a jest nią ciało Chrystusowe, w pełni zorganizowane w swych członkach w dobrowolny i uporządkowany sposób, by wzajemnie cieszyć się społecznością w badaniu, głoszeniu i praktykowaniu słowa. Drodzy bracia z kapłaństwa Boga, którzy działają w świecko-domowym ruchu misyjnym, mają społeczność w badaniu, głoszeniu i praktykowaniu prawdy na czasie, ale w żaden sposób nie są jednak powiązani ze sobą przez maszynerię ludzkiej organizacji. Jest to ruch, działalność. Zatem świecki ruch misyjny nie jest organizacją, jest ruchem, działalnością. Nazwy świecko-domowy ruch misyjny używamy z trzech powodów. I tutaj brat Johnson podaje te powody. Po pierwsze, nasz pastor, czyli brat Russell, używał jej do reklamowania różnych etapów pracy, szczególnie pracy zamiejscowej, która była prowadzona głównie przez tych, których Kościół nominalny nazywa świeckimi, i my jej używamy, by w nazwie powiązać naszą pracę z jego. Po drugie, nasza praca jest prowadzona niemal wyłącznie przez tych, których nominalny lud Boży nazywa świeckimi. Oraz trzy. Osoby z zewnątrz, które z naturalną i właściwą ciekawością pytają, jaką pracę wykonujemy, otrzymują w ten sposób odpowiedź, która jeśli chodzi o naszą pracę jest prawdziwa, a jeśli chodzi o ich właściwą ciekawość jest satysfakcjonująca. Dlatego reklamujemy naszą pracę jako świecko-domowy ruch misyjny, ponieważ takie postępowanie jest prawdziwe, praktyczne i pomocne. W naszej opozycji wobec organizacji kontrolujących pracę kapłanów nie popadajmy w krańcowość i nie przeciwstawiajmy się właściwej współpracy kapłaństwa jako członków jedynej organizacji ciała Chrystusowego. To powyższe stwierdzenia brata Johnsona wynikają w prosty sposób z tego, w jaki sposób Bóg stworzył organizację ludu Bożego. Znamy te wersety, ja dzisiaj nie będę ich cytował, które mówią o Kościele jako ciele, że są różne członki, sprawują różną funkcję o tym. Więc to mamy wyjaśnione w artykule Kościół kompletnie zorganizowany, który, jak sądzę, braterstwu jest dobrze znany. W języku polskim kilkukrotnie się ukazywał. Ostatni raz w 1996 roku od strony 5. I z tego artykułu zacytuję braterstwu fragment, ale akurat z poprzedniej edycji tego artykułu, bo one jednak nie są identyczne, pewne fragmenty się różnią i w polskiej teraźniejszej prawdzie w 64 roku na stronie 57 taki cytat się znajduje. W ten sposób możemy widzieć, że żadne wyznanie osobno, ani wszystkie wyznania razem nie są ciałem Chrystusa, Kościołem Boga żywego. Lecz że Kościół składa się wyłącznie z uświęconych w Chrystusie Jezusie. Tak więc żadna zewnętrzna, widzialna organizacja nie jest Kościołem. Dostrzegamy zatem wielki błąd, podobnie jak u papiestwa, który wodzowie Towarzystwa Strażnica wpadli, oświadczając, i to pod przysięgą wobec sądu, że człowiek przystępuje do towarzystwa, zewnętrznej organizacji, korporacji biznesowej przez poświęcenie, z czego jasno wynika, że pomylili oni organizację biznesową z ciałem Chrystusa, ponieważ poświęcenie i spłodzenie z Ducha Świętego są jedynymi sposobami, przez które człowiek przystępuje do niewidzialnego Kościoła ciała Chrystusowego, a nie do korporacji biznesowej, do której przystępuje się wpłacając $10 lub więcej. Czy to nauczanie, iż człowiek wstępuje do towarzystwa przez poświęcenie, jest myleniem Kościoła z towarzystwem? Przy czym pogląd taki przedstawia przyjaciół towarzystwa, a nie jedynie akcjonariuszy jako ciało małego antychrysta, fałszywego Chrystusa, mały Babilon. Zwróćmy uwagę tutaj na jedną rzecz w tej wypowiedzi brata Johnsona, bo to jest artykuł autorstwa brata Johnsona z początku jego działalności, tylko później przedrukowywany wielokrotnie i w polskiej, i w angielskiej teraźniejszej prawdzie. Brat Johnson, opisując odstępstwo w organizacji Strażnica, do jakiego doszło po śmierci brata Russella, gdy Rutherford przejął kontrolę i zaczął tą organizację zamieniać w sektę, zamieniał ją z organizacji udogodnienia biznesowego w ciało religijne, do którego się przystępuje przez poświęcenie. Więc brat Russell mówi, że, znaczy brat Johnson w tym artykule mówi, że pogląd taki przedstawia przyjaciół towarzystwa, jako właśnie jego członków, a wtedy stanowią oni członków antychrysta. bo Bóg nie przewidział w Kościele na ziemi żadnej widzialnej organizacji religijnej. A tworzenie takiej organizacji religijnej jest tworzeniem antychrysta. Słowo anty znaczy albo przeciw, albo zamiast. Jest ciało Chrystusowe, jedyna organizacja przewidziana przez Boga. Mówimy z punktu widzenia wieku Ewangelii i spłodzonych z ducha. To jest tylko ta organizacja przewidziana w Boga, ale imiona członków tej organizacji są zapisane w niebie i tylko w niebie, nigdzie na ziemi nie są zapisane i nigdzie na ziemi oni się nie zapisywali do żadnej widzialnej organizacji, która była organizacją ludu Bożego. Dlatego za czasów brata Russella funkcjonował termin przyjaciele towarzystwa. Brat Russell nigdy nie mówił członkowie towarzystwa, bo ci bracia, którzy wtedy byli, którzy zbierali się na konwencjach, nie byli członkami towarzystwa. Oni byli przyjaciółmi towarzystwa, bo towarzystwo było korporacją, było firmą biznesową, spółką akcyjną. Nikt, kto nie posiada akcji w spółce akcyjnej, nie jest członkiem tej spółki, więc nie mogli być ci, którzy nie posiadali akcji, a nieliczni posiadali tam jakieś akcje, nie byli członkami towarzystwa. Dlatego brat Russell używał terminu przyjaciele bardzo często. W taki sposób się zwracał. No i bo w jaki sposób miał się zwracać? Albo bracia, wtedy wskazywał na relację w Chrystusie, jaka istniała między nim a tymi, do których się zwracał, albo mógł używać terminu przyjaciele. Bo kto to jest przyjaciel? Przyjaciel to jest ktoś, z kim łączą mnie podobne zainteresowania, podobny sposób patrzenia na rzeczy. Dlatego jesteśmy przyjaciółmi. A skoro brat Russell na konwencji zwracał się do zgromadzonych, to zwracał się do przyjaciół, bo to byli ci, którzy cenili prawdę żniwa, którą podawał brat Russell, bo inaczej nie siedzieliby na tej sali wtedy, gdy on się do nich zwracał. Byli to przyjaciele prawdy. My tego terminu czasami też używamy. Przyjaciele prawdy. Więc tutaj Rutherford jest krytykowany właśnie za to, że zmienił Towarzystwo Strażnica w organizację religijną z organizacji biznesowej, jaką była ona za czasów brata Russella. I tak im twierdzi, mu pisze o tym, jak wielkim błędem jest twierdzenie, że do organizacji takiej przystępuje się przez poświęcenie. Przez poświęcenie się Bogu, że się przystępuje do jakiejś ziemskiej organizacji. No sądzę, że jest to oczywiste, że błąd takiego rozumowania przez poświęcenie się Bogu, przez sam akt poświęcenia, nikt nie staje się członkiem jakiejkolwiek ziemskiej organizacji. Staje się członkiem ludu Bożego tylko i wyłącznie, bo członkami ludu Bożego są ci, którzy poświęcają się Bogu. Więc jak ktoś się Bogu poświęca, to staje się przez to członkiem ludu Bożego, a nie członkiem jakiejkolwiek ziemskiej organizacji biznesowej czy jakiejkolwiek innej. I brat Russell pisze o tym, że to brat Johnson pisze, że to był wielki błąd, to co działo się wtedy w Towarzystwie Strażnica w pierwszych latach działalności Rutherforda. Tak moglibyśmy powiedzieć, że takim samym błędem byłoby twierdzenie, że przez poświęcenie ktoś przystępuje do świeckiego ruchu misyjnego i staje się jego członkiem. Bo przez poświęcenie ktoś staje się członkiem ludu Bożego i jego poświęcenie nie jest żadnej organizacji, żadnemu ruchowi, jego poświęcenie jest Bogu. Ktoś, kto się poświęca się Bogu, a nie ma żadnej zewnętrznej organizacji zrzeszającej lud Boży. W związku z tym i świecki ruch misyjny, Epifania, nie może być nią. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Kolejny cytat, który przedstawię braterstwu, tym razem bardziej współczesny, chociaż to też jest przedruk z przeszłości. Polska teraźniejsza prawda, lato 2010, strona 27. Czytamy tam takie słowa. Co się tyczy winnicy Pastoralnego Instytutu Biblijnego, to wkrótce po tym, jak został utworzony, także znalazł się pod złym kierownictwem. Zamiast utworzyć swój instytut jako jedynie udogodnienie do prowadzenia działalności wymagane przez świeckie prawo oraz jako finansowy kanał, czyli fundusz, popełnili oni błąd, ustanawiając go jako ciało religijne. A zatem wprowadzili inne ciało religijne do Kościoła, co w praktyce uczyniło z niego antychrysta. Każde ciało religijne zarejestrowane na ziemi jest antychrystem. Z tego cytatu Brata Johnsona wynika. I tak samo my, gdybyśmy uważali świecki ruch misyjny Epifania za kościół, wyznanie, związek wyznaniowy, organizację religijną, ciało religijne jakiegokolwiek rodzaju, to wtedy czynilibyśmy z świeckiego ruchu misyjnego Epifania małego antychrysta. A samych siebie członków Antychrysta. Nie wydaje mi się, by komukolwiek śpieszyło się do tego, by zostać częścią Antychrysta. W tym artykule naszym, Kościół kompletnie zorganizowany, czytamy, nie ma żadnej widzialnej, ogólnej, powszechnej organizacji Kościoła żywego Boga. Gdy nie ma spłodzonych z ducha na ziemi, tak jak czytamy te słowa Kościół żywego Boga, to możemy je zastępować wyrażeniem lud żywego Boga, bo te zasady organizacyjne, które dotyczyły spłodzonych z ducha, obowiązują nadal. I dalej czytamy tam w tej teraźniejszej prawdzie. Pozwala to nam zauważyć, że żadna denominacja nie jest, ani wszystkie denominacje połączone razem nie są ciałem Chrystusowym, Kościołem żywego Boga, lecz że prawdziwy Kościół, ciało Chrystusowe, składa się wyłącznie z poświęconych w Chrystusie Jezusie, bez względu na to, kim oni są lub gdzie są. Tak więc żadna zewnętrzna, widzialna organizacja nie jest prawdziwym Kościołem. Do Kościoła, czyli my mówimy dzisiaj do ludu Bożego, nie wierząc, że wciąż istnieje powołanie do Kościoła, czego za kilka godzin tutaj bracia będą dowodzili nas tej estrady, że nie ma powołania do Kościoła, to możemy powiedzieć, że nie ma widzialnej organizacji ziemskiej zrzeszającej lud Boży. Prawda jest taka, że większość z tych, którzy są ludem Bożym, którzy są prawdziwie poświęceni Bogu i których Bóg uznaje za swój lud, to większość z tych, którzy w tej chwili żyją na ziemi, nie słyszała nawet o istnieniu świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Ci, którzy mają jakikolwiek związek ze świeckim ruchem misyjnym Epifania, stanowią bardzo drobną część ludu Bożego, który obecnie na ziemi się rozwija. Pisał o tym brat Hetman w teraźniejszej prawdzie jesień 2002 na stronie 62. Brat Hetman wspominał o tym. A ja tutaj chciałbym przytoczyć jeszcze jeden cytat braterstwu, który sądzę mało komu z braterstwa będzie znany ten cytat, też słowa brata Hetmana, szerzej to wyjaśniające. Brat Hetman w 1987 roku na amerykańskiej konwencji w Chicago wygłosił wykład Prawda na czasie i jej zarządzenia. I fragment tego wykładu chciałbym braterstwu teraz odczytać, bardzo pasuje do naszego tematu i pokazuje rzeczy we właściwym świetle. W takim, jakim powinniśmy starać się je widzieć. Brat Hetman mówił tak wtedy. Ostatni odnośnik, jakiego chciałbym użyć w tym temacie, to jeden z ulubionych wersetów brata Golke. Przynajmniej był to jeden z wielu, ale wydaje się, że był bardzo dobry, bo tak często go podkreślał. Mateusza 24:28. Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. Jest to bardzo ważny werset dla nas, teraz przy końcu wieku, o czym mówi Mateusza 24:28, o końcu wieku. Orzeł ma bardzo ostry wzrok, on widzi z wielu kilometrów. Ma też duży apetyt na jedzenie. Więc teraz, pod koniec wieku, atrakcją nie jest świecki ruch misyjny, nie jest nią Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, nie Stowarzyszenie Badaczy Biblii z Chicago. Ja nie reklamuję tutaj naszych braci, ja podaję wam tylko kilka myśli. Nie BSC, ani bracia z Don, ani z PBI, czy inni. To wcale nie jest to. Nie ma to z tym nic wspólnego. Nie jest to Kościół baptycki, prezbiteriański, czy luterański, ani Kościół Bahai. Nie jest to Kościół Przemienienia w Izraelu. Myślę, że jest tam taki. To wcale nie jest żaden z tych kościołów. Nie są to nawet wspólne ruchy ludzi. To jest bardzo ważne, drodzy bracia, bardzo ważne. To prawda sprawia, że orły się gromadzą. Duchowe orły, z których, jak wierzymy, my jesteśmy częścią. To właśnie ta prawda przekracza i przechodzi wszelkie granice grup ludzi i denominacji oraz tych, którzy wspólnie odprawiają obrzędy religijne w fizyczny sposób. Czy to nie jest siłą tego, co my próbujemy robić, drodzy bracia? Są bracia, którzy służą prawdzie, których ja i wy nigdy nie spotkamy, nigdy o nich nie słyszeliśmy. Naprawdę, drodzy bracia, my nie potrzebujemy świeckiego ruchu misyjnego, żeby służyć Ewangelii. To może być zaskakujące stwierdzenie. Pamiętacie, brat Johnson, począwszy od końca roku 1910, służył ludowi Bożemu, zanim powstał świecki ruch misyjny. Mamy kilka filii. Wspomniano myśl z tej estrady na innej konwencji, że mamy kilka filii, więc bracia zadali pytanie, jakie są niektóre z tych filii świeckiego ruchu misyjnego. Ja odpowiadałem, no cóż, mamy Komisję Izraelską, która jest filią świeckiego ruchu misyjnego, mamy też agencję reklamową Verity, która jest filią świeckiego ruchu misyjnego, mamy epifaniczny przybytek w Filadelfii, żeby mieć pewne korzyści przed rządem Pensylwanii. I w tym momencie pada tam takie pytanie, jaka jest nazwa polskiego ruchu w Polsce, bracie Woźnicki, który to brat Woźnicki był na tej konwencji i brat Woźnicki wtedy odpowiada, świecki ruch misyjny Epifania. Okej, mamy też inne ruchy w innych krajach, które nie mają w sobie nazwy świeckiego ruchu misyjnego. My mamy ruch dobrowolnej współpracy i tej właśnie nazwy używamy przed opinią publiczną i to jest przewód finansowy, fundusz, którego używamy, żeby pokazać tę myśl. Jednym z powodów, dla którego tak przejmuje się tym tematem, jest to, że brat Jolly przejmował się nim, a również brat Johnson. To ścierw, prawdy, jakie posiadamy, wiążą nas razem, a nie nasze stowarzyszenie w świeckim ruchu misyjnym, czy w domu biblijnym, czy czymkolwiek. To wcale nie ono. Tym czymś jest prawda, ponieważ prawda jest o wiele większa i szersza niż my wszyscy razem wzięci. My jesteśmy jedynie małym ułamkiem ludu prawdy. Nie myślmy więc, że ponieważ my przychodzimy i prenumerujemy teraźniejszą prawdę i sztandar biblijny, że z tego powodu jesteśmy jedynym ludem prawdy, jaki istnieje. Ja słyszałem, jak niektórzy wyrażali czasami tę myśl i brat Jolly czasami ją słyszał. W połowie lat 50. podjęto próbę zamiany świeckiego ruchu misyjnego w sektę. Na szczęście brat Jolly zawsze był na miejscu, osoba gotowa do działania, żeby odpierać błędy, tak jak czynił to brat Johnson i on często je odpierał. Tak więc prawda na czasie nie przychodzi przez świecki ruch misyjny. 60. słupem nie jest świecki ruch misyjny. My nie jesteśmy związani ani skuci przez świecki ruch misyjny. Wy i ja słyszeliśmy wielu braci, którzy pytali mnie, wiesz, bracie Hedman, chcielibyśmy, żeby dom biblijny pomógł nam w konkretnym projekcie, jaki próbujemy wykonać. Ja odpowiadałem, wy nie potrzebujecie naszej pomocy. Wy nie potrzebujecie kierownictwa z domu biblijnego, żeby iść i głosić Ewangelię. Wy jesteście bardzo mądrzy, inteligentni, znacie prawdę, macie wszystko, żeby robić te wszystkie różne rzeczy. Jeśli możemy wam pomóc, okej, ale nie możemy za was wykonać tej pracy, ponieważ wy musicie ją wykonać. Tak w tym temacie wypowiada się brat Hedman. Sądzę, że to interesujące myśli, dlatego pozwoliłem sobie odczytać je, a w tej chwili rozważając to, czym jest świecki ruch misyjny, to także cytat autorstwa brata Jolly'ego z Polskiej Teraźniejszej Prawdy z 1964 roku, strona 13, gdzie brat Jolly pisze tak. Nazwa świecko-domowy ruch jest także użyta na oznaczenie fundacji, przez którą bracia oświeceni Epifanią posiadają swe stowarzyszeniowe fundusze oraz inny majątek i zarządzają wszystkimi swoimi stowarzyszeniowymi interesami i sprawami. Tak więc ruch ten jest funduszem lub przewodem, przez który ci, co chcą użyć swych pieniędzy albo innych talentów małych lub wielkich dla lepszego użytku krzewienia prawdy, aniżeli każdy zainteresowany mógłby to uczynić niezależnie od drugich. A zatem świecko-domowy ruch misyjny nie jest organizacją, ani kościołem, ani ciałem religijnym, lecz jest przede wszystkim ruchem, ochotniczą działalnością, w której lud pański współpracuje w służbie dla ludzi poza prawdą. I drugorzędnie jest funduszem używanym, aby tę pracę prowadzić. To są te dwa znaczenia. Tutaj brat Jolly się na ten temat wypowiada. Po pierwsze działalność, tak jak to pisał brat Johnson, a później pojawiła się druga rzecz, to drugorzędne znaczenie, że to jest także fundusz używany, aby tę pracę prowadzić. I tak biorąc to pod uwagę, to drugie znaczenie funduszu, który finansuje tę działalność, to możemy powiedzieć, że właśnie brat Herzig jest opiekunem wykonawczym świeckiego ruchu misyjnego Epifania w tym drugorzędnym znaczeniu, znaczeniu funduszu. W znaczeniu funduszu finansowego, fundacji, która dysponuje pewnym majątkiem, którym on się opiekuje. Tak jak czasami być może dla braterstwa zastanawiali się kiedyś taki termin opiekun. Opiekun to zazwyczaj nam się kojarzy z czymś innym. Bardziej byśmy mieli może tendencję używać terminu prezes, dyrektor, bo tak to najczęściej w funduszach, jak są jakieś organizacje, które są funduszami, taki termin funkcjonuje. Ale stąd się bierze, że fundusz posiada świecki ruch misyjny Epifania jako fundusz, posiada pewien ziemski majątek i potrzebny jest ktoś, kto by tym zarządzał, kto by się tym opiekował. I od tego, że on się tym opiekuje, bierze się ten termin opiekun. Nazywamy go opiekunem wykonawczym. A brat Woźnicki właśnie w tym znaczeniu jest przedstawicielem brata Herzyga w Polsce, bowiem w Polsce świecki ruch misyjny Epifania także posiada pewien majątek i ktoś tym majątkiem musi zarządzać, musi się nim opiekować, tym, co jest w Polsce. Dlatego brat Herzyg potrzebuje swojego przedstawiciela w Polsce, który by tym majątkiem się opiekował, zarządzał. Świecki ruch misyjny Epifania, czytaliśmy w ulotce, posiada także swoich mówców, kaznodziei, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, to potrzebny jest też ktoś, kto by tą pracą kierował, dlatego też przedstawiciel tym się zajmuje. Ruch drukuje literaturę także, więc to także należy do zadań przedstawiciela. Brat Woźnicki wspominał o tych rzeczach na konwencji w Poznaniu kilka miesięcy temu podczas odpowiedzi na pytania. Mówił, że ruch, można powiedzieć, jest czymś w rodzaju wydawnictwa, a on jest dyrektorem tego wydawnictwa, no bo taką funkcję także sprawuje. Działa w czymś takim. Więc powoli zmierzajmy do końca, bo czas nasz też jest nieliczny. Niewiele nam go zostało. Możemy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Co pisał brat Johnson, gdy go pytano, jak odpowiedzieć na pytanie, do jakiego kościoła należysz? To co wtedy odpowiedzieć? Braterstwo być może też z takimi pytaniami się w życiu spotykają. Do jakiego kościoła należysz? Bo jak ktoś słyszy, że jesteś wierzącym, no to ludzie mają przekonanie, należy do jakiegoś kościoła. Tak to jest. Jeden należy do kościoła rzymskokatolickiego, inny do jeszcze innego, ale jest to jakoś ściśle określona przynależność organizacyjna w tym świecie. Tak to funkcjonuje. I ludzie pytają nas o takie rzeczy też. Do jakiego kościoła należysz? I teraźniejsza prawda, Polska, 64 rok, strona 11, czytamy tak. Brat Johnson, gdy go zapytano, do jakiego kościoła należysz, odpowiedział, do kościoła pierworodnych, dodając później, byłoby dobrze wspomnieć przy właściwej sposobności, że współpracujemy z drugimi chrześcijanami w świecko-domowym ruchu misjonarskim, prowadząc pracę do ludzi, którzy są poza prawdą, lecz nie mamy im mówić, że świecko-domowy ruch misyjny jest kościołem, do którego należymy. Dalej oświadczył, że świecko-domowy ruch misyjny nie jest kościołem i nie mamy do niego jako takiego się odnosić. Nie powinniśmy byli używać tego wyrażenia w opisaniu naszego ruchu w teraźniejszej prawdzie w 48 roku na stronie 29 i prosimy naszych czytelników, aby wykreślili słowa jako kościół w drugim i czwartym paragrafie pierwszej kolumny. W ten sposób poprawił swą pomyłkę, gdy nazwał świecko-domowy ruch misyjny jako kościół lub ciało religijne. To, że miał na myśli tę samą rzecz przez określenie świecko-domowego ruchu misyjnego jako kościół, jako ciało religijne, jest pokazane w teraźniejszej prawdzie z 48 roku, strona 29, przez używanie tego pierwszego wyrażenia w odpowiedzi na pytanie, czym jest świecko-domowy ruch misyjny jako ciało religijne. Ma się rozumieć, że ludzie w świecie odnoszą się do braci współpracujących w świecko-domowym ruchu misjonarskim jako do ciała religijnego lub kościoła. Lecz my nie mamy używać tych wyrażeń, albowiem Bóg, który określił organizację Kościoła, celowo nie wymienił żadnego innego ciała, towarzystwa, zgromadzenia lub korporacji w Kościele i chciał, aby było zrozumiane, że takowe nie były potrzebne dla Kościoła do wykonania celów jego istnienia. Myśli te, które stosowały się do małego statka podczas jego pobytu na ziemi, podobnie stosują się do wielkiego grona i klasy mlocianogodnych, którzy współpracują w świecko-domowym ruchu misyjnym dla prowadzenia pracy publicznej. A my moglibyśmy dorzucić, że stosują się także do poświęconych obozowników Epifanii. I jeszcze jeden cytat, braterstwo przeczytam, Polska teraźniejsza prawda, 56 rok, 168. Zgadzamy się, że grupa ludzi, na przykład z jakichkolwiek naszych zborów, może być ciałem religijnym, bez stania się ciałem sekciarskim. Lecz tylko tak długo, jak oni nie przypiszą sobie jakiejś ludzkiej nazwy, takiej jak świecko-domowy ruch misyjny, oprócz używania jej przed światem. Brat Russell mówi w tomie 6, strona 94. Nie jesteśmy przeciwni, by ktoś nie przyjmował imienia właściwego ludziom, lecz jesteśmy przeciwni w przyjmowaniu imienia, które jest lub mogłoby się stać imieniem sekty albo oddzielnej partii, a tym sposobem stać się przyczyną rozdzielenia jednej części ludu Bożego od drugiej. W każdym razie wolelibyśmy raczej używać imion, jakie się znajdują w Piśmie Świętym. Wolimy nie nosić żadnej nazwy, która oznaczałaby sektę, lecz wolimy pozostać przy nazwie chrześcijanie w jej szerszym i pełnym znaczeniu, przez które ma się rozumieć, że nie posiadamy innej głowy jak Pana naszego Jezusa Chrystusa i że nie uznajemy innej organizacji jak tylko tę, którą On założył, to jest Kościół Boga Żywego, których imiona zapisane są w niebie. Brat Johnson serdecznie zgadza się z tym poglądem, oświadczając w teraźniejszej prawdzie, że nie powinniśmy mówić drugim, że świecko-domowy ruch misyjny jest kościołem, do którego należymy, lecz powinniście mówić, że należymy do kościoła pierworodnych, których imiona zapisane są w niebie. I tak wygląda ta kwestia. Artykuł, nasz wykład zaczął się od pytania, kim jesteśmy? Więc krótka odpowiedź, kim jesteśmy? Chrześcijanami. Chyba to, co proponował brat Russell, jest najlepszym określeniem. Jesteśmy chrześcijanami i należymy, do czego należymy? Do ludu Bożego należymy. Każdy, kto jest prawdziwie poświęcony Bogu, należy do ludu Bożego, a nie jest członkiem ziemskiej organizacji, bo wszelkie ziemskie organizacje służące ludowi Bożemu są wyłącznie udogodnieniami biznesowymi po to, żeby jakoś przed władzami tego świata wyglądać. Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy chrześcijanami, drobnym ułamkiem chrześcijan żyjących obecnie na świecie i każdy, kto jest poświęcony, niezależnie od poglądów, z którymi możemy się nie zgadzać, jest naszym bratem w Chrystusie i jako takowego powinniśmy traktować. Życzę bratelstwu wielu błogosławieństw i dziękuję za wysłuchanie.